Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór. Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej Strefie Młodych. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi zaangażowanymi w różne ruchy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, grupy formalne, mniej formalne, również harcerzy, o których pamiętamy, bo całkiem niedawno w sobotę Dzień Myśli Braterskiej, ale dziś nie o harcerzach będzie mowa, a o członkach, stypendystach fundacji EFC. Ja trochę ten skrót na razie zaszyfrowałem, ale sami uczestnicy naszej audycji dzisiaj go rozszyfrują. Moim Państwa gośćmi są m.in. dziś Robert Walków, koordynator regionalny fundacji EFC.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór. Ligia Skrzypczak, stypendystka.
Dobry wieczór.
Julia Pyrzyńska.
Dobry wieczór.
I Emilia Klawińska.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Wszystkie trzy stypendystki, jeden koordynator. Trochę dzisiaj sobie porozmawiamy o fundacji, o jej działaniach, o tym, co się dzieje w fundacji. Dawno was u nas nie było, ale wracacie z nową energią, nową siłą, bo jest nabór do fundacji, ale zanim o naborze, to troszeczkę więcej zapytamy pana Roberta o samą fundację EFC. Rozszyfrujmy ten skrót, gdybyście Państwo nie pamiętali lub jeszcze o fundacji nie słyszeli.
EFC, swoją nazwa pochodzi od rodziny Czerneckich. Nazywa się, cała nazwa to jest Edukacyjna Fundacja imienia profesora Romana Czerneckiego, którą to założył syn pana Romana, pan Andrzej. No i przez nazwisko powstała właśnie nazwa, skrót, pierworodna nazwa to była Edukacyjna Fundacja Czerneckich, stąd EFC.
To jest taka fundacja nawiązująca do osoby ojca fundatora. To przypomnijmy, kim był Roman Czarnecki.
Zgadza się.
Czarnecki.
Tak,
oczywiście.
Profesor Czarnecki wsławił się tym, że w czasie II wojny światowej na ziemi świętokrzyskiej zakładał tajne nauczanie. No wiadomo, z historii była to sytuacja ekstremalnie niebezpieczna. Ryzykował życie, tak samo jak nauczyciele, którzy z nim to otworzyli. Natomiast z uwagi na to, że Niemcy bardzo mocno się rozprawiali z inteligencją, no postanowił gdzieś tą wiedzę przekazywać dalej, aby naród polski nie wyginął, między innymi pod tym względem edukacyjnym. I jest, z tego co byłem na Kielerczyźnie, cały czas jest bardzo dobrze pamiętany, jest wspominany, jest naprawdę bohaterem takim regionalnym. I bardzo dużo lokalna społeczność mu zawdzięcza.
Chyba też postacią, którą trzeba odkrywać jako przykład tego, w jaki sposób państwo polskie, nie tylko zbrojną ręką, ale też w sposób taki intelektualny walczyło o niepodległość. O to, żeby zachować pamięć, zachować kulturę, zachować edukację, zachować wartości, których Polska przedwojenna, Polska jeszcze przy zaborach i przed zaborami walczyła o to, żebyśmy w tym kraju żyli i potem mieli co w tym kraju mieć. Chyba tak to też trzeba nazwać, bo no właśnie, Roman Czernecki to osoba no też o niecodziennym życiorysie. I rozumiem, że fundacja chciałaby te wartości przeszczepiać młodym ludziom. Po co powstała fundacja?
Dokładnie tak. No to ideą właśnie to, o czym pan mówił, ideą takiego krzewienia tej edukacji zaraził się syn pana Romana, pan Andrzej Czarnecki, który wymyślił fundację. To on właśnie wzorem swojego ojca postanowił nie wspierać, przepraszam, za jakkolwiek to zabrzmi, chorych osób czy zwierząt, tylko właśnie ta nisza, która cały czas potrzebuje pracy, czyli edukacja. Jest to trochę nieuświadomiona w społeczeństwie taka wartość, którą trochę spychamy na drugi bok, bo zawsze wiadomo, jest ktoś bardziej potrzebujący, natomiast nasi stypendyści wszyscy są zdrowi, wszyscy doskonale sobie radzą, no ale potrzebują tego wsparcia właśnie na tej dziedzinie edukacyjnej.
No jak spojrzymy na społeczeństwa zachodnie, to ta edukacja i potem, która się przekłada na innowacyjność, na patenty, na naukowców, na odkrycia, na nagrody chociażby, czy nagrody Nobla, to powoduje, że widać kierunek, w którym powinno zmierzać też państwo. Wy wyciągacie młodych ludzi, którym dofinansowujecie naukę. Tak to się odbywa?
Dofinansujemy głównie naukę, tak jak pan powiedział. To znaczy stwarzamy możliwość nauki w takich najlepszych liceach w województwach, w skrócie mówiąc. Tak? Wiadomo, że nie ścigamy się na rankingi, która szkoła w tym roku jest najlepsza, która była w zeszłym, natomiast cały czas gdzieś współpracujemy z tymi szkołami, które jakiś tam poziom wysoki reprezentują. I ci nasi stypendyści, którzy obecnie mieszkają w Zielonej Górze, nie pochodzą z Zielonej Góry, pochodzą z miejscowości, z województwa lubuskiego, z różnych miejsc, to dziewczyny będą zaraz pewnie opowiadały skąd są.
No właśnie, z miłą chęcią się dowiemy, gdzie się obecnie uczą i co robią, ale dokończmy.
Tak, dokończając, my im umożliwiamy naukę w Zielonej Górze w liceum numer 1 w województwie lubuskim i opłacamy im możliwość mieszkania w Bursie oraz korzystania z pomocy naukowych, z podręczników już w szkole.
I to jest przeznaczone dla osób, które mogłyby nie mieć możliwości zamieszkania gdzieś na wyjazdowym miejscu, tak?
Taka jest idea, tak.
Żeby wspomóc tych, którzy mają daleko, mają trudności
komunikacyjne,
w tym, żeby pozyskać.
Ale też finansowe,
pozyskać.
Ale też rodzinne, także my robimy bardzo taki dokładny wywiad co do kandydatów, bo kandydaci sami się zgłaszają, tak jak pan powiedział, rekrutacja ruszyła, ale potem moim zadaniem jest odwiedzić wszystkich, którzy się zgłosili, poznać ich rodziny, poznać ich domy, nauczycieli, jestem i w szkole również, samych kandydatów przede wszystkim, po to tam jadę. I dopiero z puli tych wszystkich osób zgłoszonych Rada Fundacji w okolicy czerwca wybiera już tych kandydatów, którzy stają się stypendystami.
I o tym procesie pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, ale zanim o tym, to z samymi młodymi dzisiaj trochę, parę zdań. Opowiedzcie trochę o sobie. Może zacznijmy od Julii. Julia, ty jesteś z miejscowości?
Nieciecz. Są to okolice Nowego Miasteczka.
No, z Nowego Miasteczka do Zielonej Góry jest kawałek drogi.
Tak, dokładnie.
Powiedz trochę więcej. Twoje pasje, zainteresowania, profil, jakim się uczysz. Jak to wygląda u ciebie?
Uczę się na profilu humanistycznym. Ale też bardzo lubię poznawać języki. Uczę się angielskiego i francuskiego i bardzo to lubię. I podejrzewam, że z tym będę wiązała moją przyszłość.
I to jest dopiero twój pierwszy rok.
Tak.
Dzięki fundacji możesz w Zielonej Górze mieszkać i się uczyć.
Tak, fundacja mi na to pozwala.
Dobrze. To Julia. A Julia, twoje zainteresowania, rozumiem, nauka języków, twoje pasje, masz jeszcze jakieś oprócz tego? Za jakieś zaangażowanie, wolontariat?
Tak, wolontariat. Należę między innymi do KSM-u, który był tutaj 2 tygodnie temu. Oraz jestem wolontariuszką w hospicjum, w Caritasie.
No właśnie, czyli jeszcze oprócz nauki jest coś więcej, zaangażowanie poza. Dobrze, to Julia, żeby tak po kolei iść, Emilia najpierw. Emilio, ty uczysz się też w pierwszym ELO. Skąd
tak.
jesteś?
Jestem z Rzepina, jest to około 90 km od Zielonej Góry, więc ze stypendystek mam jakby najdalej. Uczę się na profilu chemiczno-biologicznym i moją przyszłość chciałabym wiązać właśnie z chemią. Chciałabym studiować w przyszłości weterynarię albo chemię.
To się jeszcze okaże, zobaczymy. Parę lat przed tobą, więc różnie te sprawy się układają. A ty czym się interesujesz? Masz jakieś takie rzeczy, które są twoim pasją? Zwierzęta? Weterynaria to...
Zwierzęta. Długi czas jeździłam konno, jest to moją pasją i interesuję się na przykład piłką ręczną. I poza tym nauka chemii, przedmioty ścisłe bardzo lubię.
A konie to tak bardziej rekreacyjnie, czy tak...
Rekreacyjnie.
Przeszkody zawodowo, jakoś jakieś zawody? Nie, rekreacyjnie.
Rekreacja.
Piękna sprawa. Dobrze by było, żeby było więcej miejsc, w których można takie rzeczy robić. Na terenie naszego województwa chyba jest gdzie pojeździć. Chyba jest. I Ligia nam pozostała. Ligia, ty nie jesteś pierwszoroczniakiem, o tak.
Nie, już trzeci rok w liceum leci, matura przede mną.
Skąd jesteś?
Pochodzę z Myszęcina, blisko Świebodzina, czyli pomnika Jezusa Chrystusa. To jest jakieś 50 km od Zielonej i poza nauką, która teraz zajmuje dość sporą część mojego życia. Gram w orkiestrze, Świebodzińskiej Orkiestrze Dętej. Już niedługo będziemy obchodzić 15-lecie. Udzielam się też w Zielonej Górze, w Zastalu. Czasami też wspieram budowlankę.
Orkiestrze Zastal i Orkiestrze Dętej Szkoły Budowlanej, tak?
Tak, tak, tak.
Czyli jesteś w trzech orkiestrach jednocześnie. To się tak da?
No,
wspomagasz.
Tak, to tak
tam, gdzie
teoria
możesz.
Właściwie, ale w praktyce to wychodzi, że trochę tu, trochę tam, ale to nie wszystko się w jednym czasie, nie czy się w czasie składa.
No tak, zwłaszcza, że weekend jest jeden, a orkiestry tak. Trzy.
A jedna.
A instrument jaki jeszcze przypomnimy?
Saksofon tenorowy.
Saksofon tenorowy, elegancko, proszę. To kiedy można gdzieś najbliżej usłyszeć ligię, jeszcze zapytam. W najbliższym czasie. Jak jest matura, to chyba do końca roku już nigdzie?
Ale właśnie w maju zaczną się koncerty promenadowe za Stalu. To będzie przy amfiteatrze obok Filharmonii, na tym otwartym, w otwartej przestrzeni. I będą trwały aż do sierpnia, bodajże z tego co pamiętam.
Czyli
więc
tam,
można,
tam tak, nigdy nie można zobaczyć tak, i posłuchać. Z miłą chęcią pojawimy się, przynajmniej ja. Państwa również zachęcam. Bardzo fajna muzyka, nie tylko poważna, tak, nie tylko klasyczna,
rozrywka również,
tak jest, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie, a ja na chwilę chciałbym Państwa podtrzymać w niepewności, bo co więcej o fundacji słychać i co więcej w fundacji się dzieje, to może po chwili krótkiej muzycznej przerwy, po której wrócimy do naszych uczestników, stypendystów Fundacji EFC, którzy są dziś w naszym studio.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Fundacja EFC dzisiaj w naszym studio. Stypendyści, koordynatorzy. Dodajmy, że jest to fundacja, która realizuje dofinansowania program stypendialny. Rekrutacja rozpoczęta. Można dowiedzieć się więcej o tym na stronie fundacji, dobrze mówię?
Zgadza się. www.efc.edu.pl.
I tam Państwo się dowiecie więcej, kto może być stypendystą, jak to zrobić, żeby tym stypendystą być, ale też więcej o samych stypendystach, ale po co zaglądać na stronę, jak mamy stypendystów tutaj w studio i mogą nam trochę opowiedzieć, jak to jest być stypendystą, bo jak się okazuje, to nie tylko jest taka pomoc finansowa, ale macie też okazję spotykać się z innymi stypendystami z całego kraju, jeździć w wspólne miejsca, integrować się. To też jest młodzież ambitna, więc pewnie powstają jakieś kontakty, nawiązania. Opowiedzcie nam trochę więcej, bo chyba na ferie ostatnio wasz wyjazd był, jak tak się w przerwie próbowałem wywiedzieć i przed naszą audycją dzisiejszą, to wyjechaliście gdzie na ferie wspólnie? Kto chciałby zacząć? Julia, może ty?
No więc na ferie wyjechaliśmy do Szklarskiej Poręby. Tam spędziliśmy tydzień, integrując się, poznając okolice oraz ucząc się jazdy na nartach, na snowboardzie.
To był czas, kiedy mogliście trochę więcej o sobie się dowiedzieć jako stypendyści. To był to wyjazd dla całego kraju, dla naszego województwa? Jak to wyglądało?
Akurat Zielona Góra spędzała ferie z dwoma miastami oprócz nas, z Poznaniem i Toruniem.
A był śnieg w ogóle w tym roku? Jak to wyglądało? Czy trzeba było po trawie jeździć?
To trochę trawy, trochę sztucznego śniegu. Widzieliśmy śnieg, jak pada, tak?
To wam zazdroszczę. Zazdroszczę wam, bo ja też przez chwilę widziałem.
Warunki nie były najlepsze, to prawda.
Ta zima nie najlepsza. No trudno,
na
ale...
Na biegówkach nam się udało pojeździć.
Z czeskiej granicy.
Ale to był stracony czas?
Nie.
Nie?
W żadnym wypadku.
To co oprócz nart tam się działo?
Mieliśmy bardzo intensywne warsztaty z przedsiębiorczości, gdzie uczyliśmy się tak w wielkim skrócie, jak przekładać nasze cele na ich realizację, jak dostosować ten poziom, żeby nie przedobrzyć. Dostaliśmy też certyfikaty dzięki temu, więc fundacja dba o to, żebyśmy poza tą nauką w szkole poszerzali swoje horyzonty poza nią. No i właśnie integrowaliśmy się z innymi miastami, nie nudziliśmy się, nie mieliśmy czasu na nudę. To zawsze były jakieś turnieje, pogadanki, karaoke. Tak, w fundacji nie sposób się nudzić.
Ciekawy ten temat przedsiębiorczości, bo wy, jak wspominaliście wcześniej, żadne z was w tym momencie, gdy rozmawialiśmy, nie wspomniało, że interesuje się przedsiębiorczością, zakładanie firmy, ekonomią, a tu takie warsztaty i jeszcze Ligia mówi, że były całkiem okej. A dlaczego, to pytanie do pana Roberta, dlaczego akurat przedsiębiorczość dla tych młodych ludzi, którzy są stypendystami, dlaczego takie uderzacie nuty? Czy to jest przygotowanie ich do tego, z czym mają się mierzyć w tej rzeczywistości, która galopuje, która się zmienia? Czy to mają być przyszli przedsiębiorcy, a może to mają być umiejętności, które oni w życiu im się przydadzą, oprócz tego, że realizują swoje powołanie, pasje, zainteresowanie?
To mają być przede wszystkim osoby, które umieją ze sobą współpracować. I taka była idea też tego spotkania z przedsiębiorczości, bo o czym Ligia nie wspomniała, finałem ma być to, że każde z miast złoży projekt do władz fundacji na założenie klubu, czegoś w rodzaju miejsca spotkań i projekt najlepiej oceniony zostanie po prostu zrealizowany. Zostaną przekazane fundusze na to, że będzie go można zrealizować.
Czyli taki klub powstanie po prostu, krótko mówiąc.
Taki klub powstanie jesteśmy na etapie wdrażania tego pomysłu, więc najpierw będzie to pilotażowy jeden klub
w kraju.
Natomiast docelowo w każdym z miast chcielibyśmy, żeby taki klub powstał. Generalnie dziewczyny z Zielonej Góry, widziałem ich pomysły, są bardzo twórcze, ale chodzi o to, żeby one umiały ze sobą się porozumieć, żeby miały wspólny cel i żeby wspólnie ten projekt złożyły. Czy on się uda, czy on się nie, to jest dla nas jest to rzecz drugorzędna. Ważne, żeby podejmowały inicjatywy różnego rodzaju. Jeżeli teraz się nauczą tego, to być może za rok, za dwa, za pięć będą potrafiły składać projekty do różnych instytucji i osiągać swoje cele, czy zmieniać okolice wokół siebie.
Ferie to jedno, ale nie tylko na ferie się spotykacie ze stypendystami z całego kraju. Kiedy jeszcze? Jak to wygląda?
No więc nasze w sumie pierwsze spotkanie to było tak zwana dwudniówka integracyjna. Było to tuż przed rozpoczęciem roku i to był taki wyjazd, w którym brały udział wszystkie pierwszaki. Że tak powiem, wszyscy nowi stypendyści. Był to wyjazd do Gdańska, w trakcie którego zwiedzaliśmy Gdańsk, ale też głównie się integrowaliśmy ze stypendystami z całej Polski.
A co tam w Gdańsku ciekawego można zobaczyć na koniec wakacji?
Zwiedzaliśmy Europejskie Centrum Solidarności wraz z przewodnikiem oraz mieliśmy oprowadzanie po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Zrozumieliśmy, jaki trud ludzie musieli wkładać, żeby tam pracować. Byliśmy również na koncercie, byliśmy na plaży.
Zwiedzaliście Europejskie
Centrum Solidarności.
Jak wrażenia? Ja jeszcze, trudno aż przyznać się, że jeszcze nie byłem. Muszę kiedyś zajrzeć, ale może wy mnie zachęcicie. Jak to w ogóle wygląda? Z tego, co wiem, to monumentalna sprawa.
No tak, jest to kawał historii. Jest to potężny budynek, który ma przypominać kadłub statku, ale jest przepotężny. A w środku no, historia aż dotyka człowieka, tak? Bo tam jest na wysokim poziomie prezentacje multimedialne, są rekwizyty prawdziwe i wiele takich faktów, które aż uderzają człowieka, więc no, można tam spędzić pół dnia i w ogóle się człowiek nie nudzi i dowiaduje się takich rzeczy, których z książek, podręczników raczej się nie dowie. Mhm.
Wam co zapadło w pamięć z tego wyjazdu? Ci ludzie? Te miejsca?
Był ciekawy fragment, kiedy zwiedzaliśmy stocznię. To nasza pani przewodnik opowiadała właśnie o kobietach, które pracowały w tej stoczni i o tym, że no właśnie, że one też tam pracowały, jak to wyglądało, jaka ta sytuacja ich była i co robiły, jak pracowały. No to był bardzo ciekawy fragment tej wycieczki. Mhm.
A wam dziewczyny, co zapadło w pamięć? Pierwszaków nie było wcale mało, bo to była chyba duża grupa ludzi. Ile was było?
ponad 80 osób, było nas pierwszaków, plus było kilka osób z klas trzecich, które pełnili rolę takich jakby naszych dodatkowych opiekunów. Mhm. Jeżeli chodzi o Europejskie Centrum Solidarności, to bardzo uświadomiło nas to, że żyjemy w czasach takiego dobrobytu, że kiedyś ludzie nie mieli tylu rzeczy w sklepach, że ich sytuacja nie była za ciekawa, a my teraz żyjemy w kraju, gdzie jesteśmy wolni, możemy mówić, co chcemy i możemy spokojnie wyrażać swoje myśli.
Mimo, że mogą być z różnej bajki, prawda? Ciekawe, co mówicie. To są też momenty, kiedy młodzi ludzie mogą poznawać innych młodych ludzi. A jacy są stypendyści z innych regionów Polski? Mieliście okazję pogadać z jakimś Ślązakiem, albo z jakimś góralem, albo z jakąś, nie wiem, osobą z Kaszub? Różnicie się? Czy ta Polska nie jest aż tak rozległa, żeby aż takie różnice było widać, słychać?
Nie, myślę, że ta fundacja jednak nas łączy w pewien sposób. I ze stypendystami z różnych części Polski bardzo szybko nawiązaliśmy dobry kontakt i bardzo fajnie się dogadywaliśmy.
Okej. Okay. Wróćmy też do tego, co robicie, czy fundacja w waszym życiu jest obecna w takim życiu może nie tyle codziennym, czy co jakimś systematycznym, ale czy oprócz waszych wyjazdów też macie jakąś formę spotkań, integracji, czy jest coś takiego w ciągu roku, co też fundacja, czy co z fundacją się dzieje? Czy są jakieś zajęcia dla was, spotkania? Jak to wygląda?
Tak, w każdym miesiącu, oprócz oczywiście naszych wyjazdów wakacyjnych oraz feryjnych, co miesiąc spotykamy się w naszym gronie, wszyscy stypendyści z miasta z Zielonej Góry. Spotykamy się z naszym koordynatorem na takie spotkanie, żeby porozmawiać, żeby zjeść coś dobrego i spędzić razem popołudnie.
Czyli nie jest tak, że każdy ma swoje stypendium, każdy jest skądinąd, więc po prostu siada w sobie, może i mieszka nawet w tej samej bursie, ale nie znacie się tak. Rozumiem, że macie okazję się poznać. Jacy są ludzie w fundacji?
Różni. Każdy na swój sposób potrafi zabłysnąć i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, kogoś dla siebie. Każdy ma coś do powiedzenia, mamy różne zainteresowania, lubimy co innego, rozmawiamy o czym innym. I też kiedy mamy te spotkania ogólnofundacyjne, kiedy spotykamy też tych ludzi z innych szkół, mówimy jak to jest u nich, jak to wygląda. Na przykład spotkałam dziewczynę, w której szkole trzeba nosić mundurki, od razu pytałam się jak to jest, jak to wygląda, jak wygląda ta rzeczywistość u nich. Ale jest też ta integracja właśnie i to jest na to fundacja kładzie taki największy nacisk.
No właśnie, wychowanie to jest proces. Fundacja nie istnieje od wczoraj. Obchodziła swój jubileusz całkiem niedawno. Panie Robercie, jaki to jubileusz i jak długo fundacja funkcjonuje? Pan też jakiś czas w tej fundacji już jest, więc widzi pan trochę tak z lotu ptaka, jakie są efekty. Zacznijmy od tego, ile już lat działacie w Polsce?
Fundacja w zeszłym roku skończyła swoje 10 lat i aż strach pomyśleć, jest to nasza 9. rekrutacja, albo nawet 10., o ile dobrze liczę. Pierwszy był pilotażowy, więc pewnie to będzie 9. rekrutacja. Ja miałem okazję uczestniczyć już w 8. rekrutacji.
Czyli prawie od samego początku pan jest w fundacji.
Jestem prawie od samego początku i no jest to czas niesamowity, też trochę jak pan powiedział, program się zmienia, zmieniają się stypendyści, zmieniają się ich potrzeby, zmienia się też potrzeba...
Otoczenie też się trochę zmienia, bo kiedyś nie było na przykład programu 500+, teraz już jest to trochę inaczej, są pewnie inne potrzeby, tak jak pan wspomniał. Jak to wygląda z punktu widzenia fundacji? Czy ona w dalszym ciągu jest potrzebna, czy zmieniacie też trochę to, na co stawiacie? jak to jest.
Fundacja absolutnie jest potrzebna i tak jak pan mówił, zmienia się też to otoczenie finansowe. Natomiast co nie oznacza, że tych potrzeb nie ma. Są one troszeczkę pewnie inaczej ulokowane. Na co innego się teraz zwraca uwagę. Na przykład bardzo mocno chcemy wciągać stypendystów w różnego rodzaju akcje związane z wolontariatem, z tym, z rozwijaniem własnych potrzeb, z rozwijaniem własnych zainteresowań, aby to ludzie, którzy są wyposażeni nie tylko w tą edukacyjną, na tej edukacyjnej poziomie, ale też, że oni są wykształceni w każdy możliwy, dla nich najbardziej zainteresowany sposób, tak, żeby mogli się realizować.
Ten wolontariat i to, ta nauka, bo często jest tak, że młodzi mówią, no tak, ale ja chcę do dobrego liceum, już jestem w dobrym liceum, to teraz muszę nadążyć za tym stopniem tego poziomu, który jest w danym liceum, potem chcę na dobre studia, więc cała moja koncentracja jest na naukę, ale jak rozmawiam tu, czy słyszę dziewczęta, wcale to nie jest ich jedyny sposób na życie i to nie zapełnia im całego czasu ich młodego życia, ale to są inne orkiestra, wolontariat, konie, inne działania znajdują na to czas. Na to stawiacie, żeby dziewczęta, chłopcy odnajdowali się też w społeczeństwie?
Jak najbardziej chcielibyśmy właśnie ich zachęcać, pokazywać im różnego rodzaju możliwości, gdzie mogą się realizować. Nie pokazujemy, ty masz być taki, ale zobacz, jest możliwość właśnie realizowania się muzycznie, jest możliwość realizowania się w PCK, no, w różnych organizacjach. My podsuwamy pewne pomysły, natomiast to, co one sobie wybierają, to jest tak, jak one wcześniej powiedziały, to jest to, co im w duszy gra. I dlatego też bardzo mocno ich zachęcamy do tego, aby rozglądali się wokół siebie i żeby działali na lokalnych podwórkach.
To chwilę powiedzmy w takim razie, kto, jeśli chciałby do was dołączyć, miałby ten kłopot, bo też jest tak, że to, że zmieniają się pewne warunki, jak wspomnieliśmy, nawet finansowe, to często bariery komunikacyjne czy możliwości w małych miastach, czy mniejszych miejscowościach, czy nawet na wsiach są dużo, dużo mniejsze niż w dużych miasta. Ktoś często może mieć z tym kłopot, że no nie odważy się pójść gdzieś dalej czy więcej, bo no właśnie, bo nie jest w takim środowisku, które by nawet do tego zachęcało. Co można zrobić, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do fundacji? Dla kogo to jest w ogóle przeznaczone, panie Robercie?
Program przeznaczony jest dla wszystkich tych osób, które kończą obecnie 8 klasę podstawówki. Od 15 lutego do 30 marca na stronie fundacji jest formularz zgłoszeniowy i tam każdy, kto miałby ambicje uczyć się w Zielonej Górze, każdy, kto chciałby się rozwijać, kto widzi swoją przyszłość w dobrym liceum, może wypełnić taki formularz i po zakończeniu wypełnienia tego formularza powinien się spodziewać mojej wizyty. Wcześniej oczywiście umówionej u siebie w domu. Do 30 marca jest to termin nieprzekraczalny. Natomiast później między kwietniem a czerwcem już ja odwiedzam wszystkich kandydatów, którzy się zgłosili i spełniają nasze kryteria. Jest to kryterium finansowe, jest to kryterium zamieszkiwania miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców oraz kryterium tego, że trzeba się dostać do liceum numer 1 akurat w województwie lubuskim, do jedynki w Zielonej Górze o własnych siłach. To wtedy po spełnieniu tych wszystkich kryteriów jest szansa, że się zostanie stypendystą Fundacji AFC.
Więc zachęcamy do odwiedzania stron internetowych wszystkich państwa, którzy mają okazję poznać taką osobę, która mogłaby w fundacji zostać stypendystą, lub tych, którzy nas słuchają. Jest szansa, cały czas jeszcze otwarty jest nabór, a my zostańmy jeszcze z naszymi gośćmi do 21, a w tym momencie zróbmy sobie chwilę przerwy na dobrą muzykę.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Czas szybko ucieka. Zostało nam 15 minut do godziny 21, a dziś gościmy fundację, która dofinansowuje młodym ludziom właśnie naukę, to, że mogą być w mieście większym, uczyć się w liceum, które sobie może wymarzyli. Jak to było w waszym przypadku? Czy to było tak, że bez wkładu fundacji, bez tego, że dopłaca wam do tego, że może mieszkać w dużym mieście, wy znalazłybyście się w tym miejscu, w tym czasie, tutaj w Zielonej Górze? I w waszym przypadku jak to było?
No, najprawdopodobniej, gdyby nie fundacja, to po prostu poszłabym do najbliższego liceum w mojej okolicy, który reprezentuje no, ten najwyższy poziom w miarę. No właśnie i nie byłoby mnie tu, gdzie jestem teraz, nie miałabym też ze względu i finansowych i odległościowych nie miałabym możliwości uczenia się w Zielonej Górze.
To potrzeba było z waszej strony jakiejś odwagi, żeby ten formularz wypełnić, się dowiedzieć, znaleźć, jak wy się do fundacji dostaliście? Dostałyście, dziewczęta, Julia?
No więc ja o fundacji w ogóle dowiedziałam się od siostry.
I siostra też jest stypendystką.
Tak.
O, czyli rodzinnie w fundacji.
Tak. Dokładnie i po prostu złożyłam wniosek. Przedstawiłam się w krótkim filmiku, który jakby musimy w nim przedstawić siebie, opowiedzieć coś o sobie. Wysłałam formularz, no i jestem.
Udało się. Zaakceptowany. Pan Robert sprawdził, tak, czy siostra jest tak samo, poradzi sobie w fundacji, jak siostra Julii. A ty, Emilio?
Ja o samej fundacji dowiedziałam się z listu, który przyszedł do mojej szkoły. Dostałam tam gratulacje osiągnięcia w konkursie i właśnie dowiedziałam się o stypendium, o tym, że mogę realizować naukę w liceum numer 1 poprzez tą fundację. I bardzo chciałam właśnie iść do pierwszego liceum w Zielonej Górze, więc ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam, że akurat w tej szkole mogę się uczyć, będąc w fundacji. I na pewno fundacja jest dużym udogodnieniem, biorąc pod uwagę, że również finansuje nam mieszkanie w bursie. I często jest tak, że mieszkamy w tych pokojach w bursie właśnie ze stypendystkami i dogadujemy się cudownie, co jest naprawdę, świetnie się integrujemy po prostu.
Proszę bardzo, czyli to nie jest tak, że każdy, już wspominaliśmy o tym wcześniej, każdy stypendysta sobie cieszy się, że jest, ale też integracja postępuje. Dobrze, ja jeszcze zapytam, oprócz tego, że byliście razem na ferii, oprócz tego, że był integracyjny zjazd dla pierwszaków, to jeszcze były wakacje, nie wspomnieliśmy o tym.
Tak, co roku jeździmy na też ogólnokrajowe wakacje. W poprzednim roku byliśmy na Mazurach i mogliśmy pożegnować.
To pytam, jak śniegu nie było na ferie, to mam nadzieję, że słońce na wakacje było chociaż, co?
Tak, słońce było, choć zdarzyły się też dni, w których padało, ale to nam nie przeszkodziło w żadnym wypadku. Właśnie mogliśmy tak troszkę liznąć tej żeglugi na jeziorze. Ogólnie to były takie bardzo wakacje sportowe, więc też nie mogliśmy się nudzić i taką największą atrakcją była wizyta, nawet nie wizyta, tylko po prostu razem z nami spędzali wakacje Amerykanie, native speakerzy, i to właśnie oni prowadzili codziennie po godzinie zajęcia.
Native speakerzy, czyli ci, którzy mówili do was w ojczystym języku.
Tak.
Tam, gdzie się urodzili
i
nie znali polskiego, trzeba było się z nimi dogadać i tak. Łapać ich akcent, bo to był akcent typowo amerykański.
No,
uczą trochę angielskiego, a wy po amerykańsku.
Mało tego, że musieliśmy z nimi rozmawiać, ale też oni nas czegoś chcieli nauczyć. No ja trafiłam do grupy muzycznej i właśnie były tam prowadzone zajęcia po angielsku, w których osoba anglojęzyczna tłumaczyła mi, jak co robić, jak grać po angielsku i to wszystko. I naprawdę to było niesamowite przeżycie, ale też sposobność, by przebić tą barierę językową i doszkolić swój język.
No i chyba też poznać inną kulturę. Jacy są Amerykanie,
tak,
młodzi,
tak.
Amerykanie.
Mieliśmy dużo warsztatów właśnie odnośnie kultury amerykańskiej i też ci Amerykanie, którzy przyjechali, byli bardzo różnorodni z różnych części Ameryki i każdy miał coś do powiedzenia.
Czyli był ktoś z amerykańskiej wsi i ktoś z wielkiego
miasta. Tak, tak.
Różnią się młodzi ludzie w Ameryce mocno od nas, Polaków.
Każdy wyglądał, jakby był żywcem wyjęty z amerykańskiego filmu. Naprawdę.
Ale mówisz, że to byli przystojniaki i tacy, nie wiem, eleganckie panie, czy bardziej chodziło o to?
Rysy takie charakterystyczne rysy twarzy, można powiedzieć. Pomimo, że społeczność Ameryki jest taka bardzo zróżnicowana ze względu na ich historię, to jednak coś jest, że ich łączy, coś jest takiego, co ich łączy.
No to może kiedyś i nas w Strefie Młodych odwiedzą, zobaczymy. Może się uda zaprosić Amerykanów. Wprawdzie jedyni, którzy stacjonują u nas, to na razie, przynajmniej ci, o których wiemy, to ci, którzy tu z wojskiem stacjonują, ale może i kiedyś odwiedzą ich jacyś młodsi przyjaciele i znajomi. Czas naszej audycji biegnie nieubłaganie, to ja jeszcze zapytam pana Roberta na koniec, skąd środki fundacja czerpie na to, żeby pomagać młodym ludziom, bo to wcale nie muszą być małe środki. Z tego, co słyszę, to jednak jest to finansowe, mocne wsparcie dla tych młodych ludzi.
Fundację wymyślił pan Andrzej Czernecki, który też założył, zostawił środki na funkcjonowanie tej fundacji. Są to środki, które są nieprzejadane, tylko one pracują. Natomiast aby móc utrzymać poziom stypendium i wprowadzać nowe programy zarówno dla nauczycieli, edukację, inspirację, wprowadzamy też w tym roku tutoring dla naszych podopiecznych.
Czyli?
Czyli to będą takie indywidualne spotkania, bardziej rozwojowe, już nie z całą grupą, jak się spotykam, tylko już tak w sytuacji jeden na jeden. I tutaj Ligia przystąpiła do takiego programu pilotażowego. Oprócz tego jest nagroda imienia profesora Czerneckiego. Także tych kosztów mamy sporo i od kilku lat współpracujemy z naszym partnerem strategicznym, z Fundacją Rodziny Staraków, i łącznie te dwie rodzinne fundacje finansują każdego roku 80 nowych stypendystów. Zbieramy też, szukamy również też pieniędzy na swoje możliwości, takie jak na przykład z 1%, czy z innych działań, gdzie wspierają nas inwestorzy.
I to jest czas, kiedy można odpisać 1%, gdzie można znaleźć informacje o tym, jak to zrobić, jeśli chodzi o fundację.
Wszelkie informacje na stronie www.efc.edu.pl, zarówno jeżeli chodzi o 1%, zarówno jeżeli chodzi o przystąpienie do programu, jak i innych naszych działań fundacyjnych. Wszystko na stronie można znaleźć.
Bardzo ciekawe to jest, że Polska i w Polsce funkcjonują oprócz fundacji, stowarzyszeń takich typowo zakładanych poprzez jakieś zgromadzenia, czy jakieś też różne inne organizacje, też rodzinne fundacje. To jest dość ciekawy pomysł i sposób na to, żeby te pieniądze, które człowiek w czasie swojego życia gromadzi, również potem, po czasie, kiedy on tu będzie na świecie, dalej pracowały. Ciekawa inicjatywa. Myślę, że takie inicjatywy warto wspierać, pomagać, też o nich mówić. No ale cóż, my już więcej dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo czas naszej audycji dobiegł końca, ale bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi dzisiaj byli członkowie oraz stypendyści Fundacji EFC, która wspiera młodych ludzi no właśnie na drodze ich nauki, rozwoju i późniejszego życia, bo to pewnie będzie oddziaływać również na to, co się będzie działo z wami później, ale pewnie od pana Roberta czy od was w przyszłości będziemy mogli się tego dowiedzieć, a może o was usłyszymy przy jakichś naukowych osiągnięciach. Życzymy wam tego. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi dziś byli Robert Walków, koordynator regionalny Fundacji.
Dziękuję bardzo.
Ligia Skrzypczak.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Julia Pyrzyńska.
Dziękuję bardzo.
I Emilia Klawińska.
Dziękuję bardzo.
To była Strefa Młodych. Łukasz Brodzi, kłaniam się państwu serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.